Pomoże Polska Europa.
Dobry wieczór, 12 minut dokładnie po godzinie 20 na zegarze. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. To jest audycja Pomoże Polska Europa, magazyn spraw europejskich. A w naszym studio dzisiaj profesor Danuta Plecka, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry wieczór państwu.
Tak sobie myślę, trudno nie nazwać tego sprawą europejską, a może nawet i kluczową sprawą, a mam na myśli samą w ogóle obecność Polski w Unii Europejskiej. Bo chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali trochę w kontekście politycznym, trochę w kontekście nadchodzącej kampanii wyborczej, w zasadzie już trwającej kampanii wyborczej, o tym, czy być albo nie być w Unii Europejskiej będzie taką bronią niektórych opcji politycznych w tejże kampanii i czy ta kampania trochę będzie o przyszłości Polski w Unii Europejskiej. A dlaczego? Dlatego, że pojawiła się ostatnio taka dość ciekawa propozycja. Mówię ciekawa trochę w cudzysłowie, a zaraz wytłumaczymy dlaczego. Propozycja przedstawiona przez Przemysława Czarnka i Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy zakładającego natychmiastowe wyjście Polski z unijnego handlu prawami do emisji ETS. Tak to w dużym skrócie można powiedzieć. I pozwolę sobie zacząć od tego, żebyśmy to dobrze mogli zrozumieć, czym w ogóle jest ETS. Bo to chyba też ważne, tak myślę, bo mam wrażenie, że czasami w tych rozmowach umyka to, czymże jest tenże Emission Trading System, bo tak to należy rozwikłać. I to de facto jest system handlu uprawnieniami do emisji CO2 w uproszczeniu. On w Unii Europejskiej istnieje w zasadzie od początku, od kiedy Polska w tej Unii Europejskiej jest, bo od roku 2005. Celem tego systemu... Od czwartego Polska, ale od 2005 system, to mam na myśli. Celem tego w uproszczeniu jest zmniejszanie ilości CO2 w atmosferze. I obniżanie emisji gazów cieplarnianych. Tam jest taki cel założony, redukcja o 55% od roku 1990 do 2030. I ten system jest tak realizowany, że firmy, przedsiębiorstwa otrzymują swoje limity emisji CO2, czyli tyle, ile mogą tych gazów cieplarnianych, CO2 w uproszczeniu, wyprodukować. Te limity są zmniejszane. Jak jakaś firma przekracza ten limit, no to może odkupić od innej firmy, która go nie wykorzystuje, prawo do większej emisji. Jest też taka specjalna giełda, gdzie tymi emisjami się handluje i tak dalej, i tak dalej. To też zasila budżet państwa i to w kwotach liczonych w miliardach złotych. Jakbyśmy spojrzeli na to, ile na przykład między 2012 a 2025 roku z uprawnień do handlu emisjami wpłynęło do budżetu państwa. Mówimy o kwocie szacowanej na 200 miliardów złotych. Ogromny zastrzyk budżetowy. Ten przydługi wstęp, trochę żeby to wytłumaczyć, o czym mówimy, ale on jest mi potrzebny do tego, żeby zadać pani bardzo konkretne pytanie. Czy w ogóle jest możliwe przyjęcie takiej ustawy w Polsce, że my jako kraj wychodzimy z tego unijnego systemu do handlu uprawnieniami?
Znaczy, na poziomie Polski wydaje mi się to mało prawdopodobne. Przede wszystkim dlatego, że wskazuje na to arytmetyka sejmowa. Oczywiście może być to bardzo nośne hasło w trakcie i prekampanii, i kampanii do polskiego parlamentu, ale jest to też hasło trochę odzwierciedlające nasz stosunek jako społeczeństwa do Unii Europejskiej. Po pierwsze, dla wielu obywateli Unia Europejska jest totalną abstrakcją. Rzeszą urzędników, ludzie pytają, a po co oni wszyscy są nam potrzebni?
Albo wprowadzającą ciągle jakieś dyrektywy.
Jakieś zmiany, które mają wpływ na nasze życie, nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale mają one wpływ na nasze życie. Polacy zawsze byli podzieleni, jeżeli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej. Przed wejściem na antenę wspominaliśmy 2003-2004 rok, czyli to referendum z 2003 roku, potem przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej. To budziło emocje i budzi emocje do dnia dzisiejszego. I jest na pewno nośnym tematem w trakcie każdej kampanii wyborczej. wystąpienie Polski, natychmiastowe wystąpienie Polski ze zobowiązania o zmniejszeniu emisji tych wszystkich gazów cieplarnianych, takie sobie może określmy, jest przede wszystkim, tak jak powiedziałam, niemożliwe ze względu na arytmetykę parlamentarną.
Ale coś się może zmienić w wyborach nadchodzących, na przykład ta arytmetyka się odwróci.
Oczywiście może, jeżeli ona się zmieni po najbliższych wyborach, to jest to możliwe, ale natychmiastowe wyjście w tej chwili nie jest możliwe.
Okej, dobra, ale teraz jeszcze wrócę do sensu pytania, bo chodzi mi o coś innego, no bo przecież system ETS to nie jest prawo krajowe. To jest prawo unijne.
Tak, i my zdecydowaliśmy się, to jest właśnie taka ciekawostka, bo jak użyję tego słowa, to nasi słuchacze pomyślą, no właśnie, pozbyliśmy się. Wstępując w struktury Unii Europejskiej, powiedzieliśmy, oddajemy część naszej suwerenności na rzecz tej wspólnoty, do której przystępujemy, ale to nie znaczy, że stajemy się niewolnikami tej wspólnoty.
My tę wspólnotę też tworzymy, jakby nie było.
My tę wspólnotę tworzymy, podjęliśmy, i to też chcę podkreślić, taką decyzję w ogólnopolskim referendum, które było dosyć wiążące, bo jednak przekroczyliśmy wszystkie progi konstytucyjnie ograniczone, zagwarantowane do tego, żeby to referendum było znaczące. No i teraz musielibyśmy zmienić arytmetykę, jeżeli taka sytuacja miałaby się pojawić, musielibyśmy zmienić arytmetykę Parlamentu Europejskiego najpierw, przekonać Komisję Europejską do swoich racji. I to się dzieje, bo Donald Tusk, nie chcąc wychodzić z tego systemu, jednak negocjuje przez cały czas, prawda?
Czy mu wychodzi, czy nie wychodzi, to osobna historia.
Ale negocjuje. Natomiast co do samego pomysłu PiS-u, który został zaprezentowany przez Przemysława Czarnka, to pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy został tak zwaną lokomotywą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, czyli osobą nominowaną na nominanta, na ewentualnego premiera przyszłego, ewentualnego rządu, to zasłynął z takiego stwierdzenia dotyczącego odnawialnych źródeł energii.
Którego może nie będziemy wprost cytować.
Nie będziemy cytować wprost, tak, bo to brzydkie jest. Natomiast zasłynął z tego sformułowania, bo można mieć wrażenie graniczące z pewnością, że to hasło stało się takim punktem odniesienia do stosunku Prawa i Sprawiedliwości do kwestii związanych z ekologią, ochroną środowiska, przyszłością planety i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której PiS stawia się w kontrze do wiedzy naukowej, która mówi, co zagraża planecie, co zagraża nam, ludziom, i do postaw niektórych obywateli, chociażby tych młodych ludzi, którzy reprezentują tak zwane ostatnie pokolenie.
No, oni nieco inne spojrzenie już mają i inną świadomość chyba tych zagrożeń związanych z klimatem, ale jeszcze wracając do tej propozycji ustawy i do tego mojego pytania, bo w zasadzie, czy to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość w trochę taki zaawoluowany sposób mówi, opuśćmy Unię Europejską. No bo znaczy, skoro mielibyśmy się natychmiast, no właśnie, bo takie interpretacje się pojawiają i na ile one są uprawnione, na ile nie, bo skoro mielibyśmy natychmiast wyjść z tego systemu ETS, a nie da się wyjść z systemu ETS, będąc zarazem członkiem Unii Europejskiej, tak w uproszczeniu, to wynika z tego, o czym pani powiedziała, no to o co de facto chodzi?
No chodzi o kampanię wyborczą i chodzi o to, czy, wie pan, to trochę jest takie wypuszczenie balonika próbnego w stronę społeczeństwa, tak? Chwyci, nie chwyci, sondaże nam na to odpowiedzą. Politycy mówią, nasze ukryte, tajne sondaże przeprowadzone przez naszą partię, czy zlecone przez naszą partię. Te sondaże oficjalne, do których wszyscy mamy dostęp, na pewno te próby i hasła opuszczenia Unii Europejskiej, one się będą pojawiały. Tylko wydaje mi się, że my głośno musimy mówić o pewnego rodzaju hipokryzji. Bo Prawo i Sprawiedliwość uważa siebie jako ugrupowanie, czy przedstawiciele tego ugrupowania definiują siebie jako Eurorealistów.
Eurorealiści, tak jest.
Dobra, eurorealista to człowiek, który mówi, no ale te programy unijne, one są nietrafione, to może byśmy je zmienili, ulepszyli. A Prawo i Sprawiedliwość bardzo chętnie korzystało z wszystkich programów unijnych, pewnie nadal korzysta z tych, z których może korzystać. I traktowano te programy unijne bardzo często jako taki zastrzyk finansowy dla działalności ugrupowania politycznego, a niekoniecznie niosący ze sobą to, co należy.
Także te z emisji handlu emisjami?
No tak, no bo jeżeli te pieniądze trafiają bezpośrednio do budżetu, no to one są zastrzykiem finansowym, także dla partii politycznych.
Ale zgodnie z... One to są trochę pieniądze znaczone i one powinny być w 50% co najmniej przeznaczone na zadania, na realizację zadań związanych z przystosowaniem się do zmian klimatu. W uproszczeniu.
Oczywiście.
Jak było?
Oczywiście. Przemysław Czarnek na pewno wykorzystał te pieniądze, te środki, no bo przecież miał zainstalowane z programu Czyste Powietrze, czy jakiegokolwiek innego.
To na przykład tego typu programy.
Tak, to są tego typu programy.
Mówimy o panelach fotowoltaicznych, które potem w błyskach fleszy próbował demontować, a chyba ostatecznie one zostały tam na
tym dachu. Tak, no skoro skorzystał z programu, to dopóki tam jest ta karencja, to one muszą sobie na tym dachu wisieć. Zresztą zadeklarował, że zaraz jak upłynie ten czas karencji, to je zlikwiduje.
45 miliardów złotych miałoby zostać w kieszeniach Polaków i firm, i na rachunkach firm, tak to Przemysław Czarnek w swojej propozycji przedstawił.
No ale z matematyką zawsze mieli
A
problem.
Gdzie jest drugie dno tego? Jest tutaj jakieś drugie dno?
Nie, to jest tylko kampania wyborcza, panie redaktorze. To, co można powiedzieć w tej kampanii wyborczej? Powstaje z łona Prawa i Sprawiedliwości, tworzy się nowe ugrupowanie. Proszę zobaczyć, co robi Morawiecki. Morawiecki uderza w ten najczulszy punkt każdego obywatela. Trochę odchodzę od Unii Europejskiej, tylko chcę to zobrazować. Czyli mówi o zwiększeniu pomocy socjalnej, tak? Dla tych młodych ludzi, którzy dopóki dziecko nie ukończy 3 lat, jeden z rodziców będzie dostawał najniższą pensję krajową, tak? Jako benefit. Mówi o tym, że 1/4 z podatków, które płacą osoby pracujące bezpośrednio, powinna trafiać do ich rodziców, do emerytów. Czyli trafia w ten punkt, tak? Pokazuje, jaki może być jego pomysł na kampanię. U Czarnka ten pomysł jest mniej finezyjny, tak bym może to określiła, ale tak sobie ułożył od samego początku. Krytykować Unię Europejską i przynależność Polski do Unii Europejskiej za pomocą konkretnych programów, bo ten program on od nas wymaga, prawda? My nie tylko otrzymujemy, my nie tylko ulepszamy, udoskonalamy nasze domy, ocieplamy, wstawiamy nowe okna, drzwi i tak dalej. Nie tylko zakładamy fotowoltaikę na dachach i korzystamy z tego dobrodziejstwa natury, tak można powiedzieć, ale od nas ten program również wymaga. I chyba tu jest klucz całego problemu. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby korzystać z Unii Europejskiej i na tym polega hipokryzja przedstawicieli tego ugrupowania. Chcieliby korzystać z dobrodziejstwa Unii Europejskiej, z zasobów, które Unia Europejska przekazuje. Oczywiście nie bezpłatnie, bo to też trzeba powiedzieć, prawda? My również się dokładamy do tego całego dobrodziejstwa. I z tych pieniędzy chcieliby korzystać. Natomiast kiedy jest nam niewygodnie, to nam się Unia Europejska nie podoba. I na tym polega ta właśnie hipokryzja. Kiedy Unia Europejska mówi, słuchajcie, sądownictwo u was leży i kwiczy, standardy demokratyczne nie są realizowane w tej sferze aktywności polityczno-społeczno.
I nakłada też kary w związku z tym
nakłada
finansowe.
Kary. No to jest wtedy niedobra Unia Europejska, tak? Natomiast kiedy coś daje, no to jest, to będziemy siedzieć cicho, nie będziemy się na ten temat odzywać.
No, nie chciałbym tu mówić za dużo o sytuacji wymiaru sprawiedliwości, bo sporo o tym mówiliśmy akurat tydzień temu w audycji omawiając raport o stanie praworządności w Polsce. I tak sobie myślę tutaj jeszcze, zerkając trochę na ekrany telewizorów, które widzimy przed chwilą, widzieliśmy materiał dotyczący ministra Berka i jego już potwierdzonej oficjalnej kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. Pani profesor teraz wzdycha ciężko, państwo tego nie widzą.
Ta sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. Mhm. Przede wszystkim dlatego, że demokracja opiera się na kilkunastu filarach. Oprócz pluralizmu wartości, oprócz wolnych, równych i tak dalej wyborów, oprócz równego dostępu do mediów wszystkich obywateli, również mamy do czynienia z klasyką, jaką jest trójpodział władzy. Na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. I cała zabawa w demokracji polega na tym, że władza sądownicza została powołana po to, żeby być kagańcem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej. Władza sądownicza stoi na straży praw obywateli. W różnych państwach te sądy się różnie nazywają. W Stanach Zjednoczonych tę rolę pełni Sąd Najwyższy. W Polsce Trybunał Konstytucyjny.
Ale rola jest ta sama.
Rola jest ta sama. I transfer polityka, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, nie zaprzeczam temu, że pan Berek jest wybitnym prawnikiem. Mhm. Dlaczego miałabym temu zaprzeczyć? Nie znam jego dzieł, ale nie zaprzeczam.
Ale czy o to chodzi w tej sprawie?
Nie, w tej sprawie chodzi o to, że człowiek, który był prawą ręką premiera rządu polskiego, odpowiadał, jak sam premier mówił, za pilnowanie tej ścieżki legislacyjnej i za pilnowanie poszczególnych ministrów, czy realizują obietnice wyborcze.
Minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Tak chyba to stanowisko
się
nazywało.
Tak. I ten minister w tej chwili już jest zadeklarowanym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie wcześniej takie praktyki czynione przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczące chociażby Święczkowskiego,
Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza.
Tak jest. To są trzy przykłady
idealne, najbardziej medialne. Takie, tak.
Medialne, idealne. I te trzy przykłady przecież spotykały się z falą negowania wyboru, zaprzeczenia demokracji. To mówił Donald Tusk, to mówił Szymon Hołownia, to mówił Włodzimierz Czarzasty i Kosiniak-Kamysz też to mówił. Mhm. I to wszystko w tej chwili legło w gruzach, tak?
Ta narracja,
bo występuje premier Donald Tusk i mówi, no słuchajcie, no ale ja tu nie będę oszukiwał, oni to robili, my też to robimy, my musimy naprawić Trybunał Konstytucyjny.
A może to jest właśnie wyższy cel, wyższa idea w imię odpowiedzialności.
Dobra.
Bo teraz ja trochę ironizuję.
Nie, bo przechodzimy teraz, panie redaktorze, ironia ironią, ale coś jest na rzeczy, bo pojawia się pytanie następujące. Czy żeby naprawić demokrację, można działać w sposób niedemokratyczny?
I tutaj ja nie odpowiem.
A ja każdy powiem panu, że ja mam spór w rodzinie nawet swojej na ten temat. Aha. Część członków mojej rodziny uważa, że wszystkie chwyty dozwolone po to, żebyśmy wyszli na prostą jako demokracja. A ja uważam, że to jest pogłębianie kryzysu demokracji.
Rozmawialiśmy o systemie ETS, o propozycji Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej takiej projektu, a w zasadzie projektu ustawy dotyczącego natychmiastowego wyjścia Polski z tegoż systemu i to jest takim punktem wyjścia do dyskusji o tym, do właściwej dyskusji, do której teraz przejdziemy, o tym, czy być albo nie być w Unii Europejskiej, patrząc na to, co dzieje się w przedbiegach do kampanii wyborczej, będzie jednym z wiodących tematów kampanii do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Bo sporo powiedzieliśmy o tej takiej zawaluowanej trochę propozycji Prawa i Sprawiedliwości, zawaluowanej mówię dlatego, że nie da się wyjść z systemu ETS, będąc członkiem Unii Europejskiej, ale mamy, nie musimy daleko szukać, mamy takie partie jak chociażby Konfederacja Grzegorza Brauna, który wraz z częścią swoich przedstawicieli mówi wprost, Polexit to jest nasz program wyborczy, my chcemy wyjść z Unii Europejskiej. A tak sobie spojrzałem z kolei na badania Eurobarometr 2026, które wiosną się pokazały jak co roku i w tych badaniach 55% Polaków deklaruje jednak pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Mało tego, 90% blisko społeczeństwa potrafi wskazać realne korzyści z obecności Polski w Unii Europejskiej, a tylko 10% deklaruje się jako tacy zdecydowani przeciwnicy obecności Polski w Unii Europejskiej. To ma sens? W sensie, mam na myśli teraz te takie polityczne zabiegi, polityczne zakusy. To może chwycić? Czy to jest taki efekt, może stać się efektem kuli śnieżnej, jak chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie zaczęło się też od małego procenta i politycy brytyjscy rozpisując referendum byli pewni, że ono nie może zostać przegrane. No przecież Brytyjczycy się wypowiedzą za zostaniem. Jak wiemy, dzisiaj nie ma ich w Unii Europejskiej.
Znaczy w Wielkiej Brytanii dezinformacja i emocje, tak, wygrały i dlatego Brytyjczycy, dlatego doszło do Brexitu. To były te dwa podstawowe czynniki. Oczywiście na to nakładały się czynniki ekonomiczne, związane z migracją i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim te wszystkie problemy, które się pojawiały, które Brytyjczycy definiowali, albo ci politycy, którzy opowiadali się za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, o nich opowiadali, one były wyolbrzymione i w zasadzie one były ulokowane nie w wiedzy, tylko w emocjach. Czyli budowały te emocje negatywne w stosunku do Unii Europejskiej.
A nie idziemy w podobny schemat w Polsce?
Oczywiście, że idziemy. Pan redaktor się powołał na Eurobarometra. Ja się dzisiaj zapoznałam też, przygotowując do tego programu, z takimi badaniami robionymi przez CBOS na początku tego roku, z których wynikało, że wśród tych, którzy uważają, że moglibyśmy, nie tyle powinniśmy, ale moglibyśmy opuścić Unię Europejską, znajduje się już 18% Polaków. Dużo, mało? Powiem w ten sposób. Polexit nie jest projektem na najbliższe 4 czy 5 lat, ale z pełzającym polexitem mamy do czynienia na zasadzie kropla drąży skałę. Wszystko zależy od tego, jak nam się ułoży ten przyszłoroczny parlament po wyborach. Bo jeżeli faktycznie doszłoby do takiej dużej prawicowej koalicji, w której skład wszedłby Morawiecki ze swoim projektem, Kaczyński z PiS-em, Konfederacja Mentzena-Bosaka i Konfederacja Brauna.
Choć wydaje się to niemożliwe, przynajmniej na bazie deklaracji poszczególnych polityków. Nie ma rzeczy niemożliwych.
Wszystko jest możliwe. Jeżeli doszłoby do takiej szerokiej koalicji i jeszcze ojcem chrzestnym tej koalicji byłby prezydent Karol Nawrocki, bo takie doniesienia mamy w przestrzeni publicznej, że tak może się zdarzyć, to sądzę, że Polexit byłby takim projektem niedokończonym jeszcze, ale wprowadzanym tylnymi drzwiami, może w ten sposób, tak? Czyli próbą znowu grania na emocjach obywateli po to, żeby to obywatele w referendum opowiedzieli się za opuszczeniem właśnie struktur Unii Europejskiej. Na pewno Unia Europejska, przynależność Polski do Unii Europejskiej może nie, ale chociaż tak, dla niektórych ugrupowań tak, przynależność Polski do Unii Europejskiej, warunki przynależności Polski do Unii Europejskiej, ten eurosceptycyzm, eurorealizm, eurooptymizm, to będą takie czynniki, które będą znaczące w nadchodzącej czy w trwającej już w zasadzie prekampanii i w nadchodzącej kampanii do polskiego parlamentu. Ja tylko zawsze się zastanawiam, czy jak słyszę tych polityków skrajnej prawicy, którzy tak pięknie opowiadają, że powinniśmy wyjść ze struktury Unii Europejskiej, to się zastanawiam, co jeśli nie Unia Europejska? Oczywiście ja rozumiem, że wielu spośród naszych słuchaczy może się oburzyć, że jak, co, jeśli nie Unia Europejska, suwerenna Polska. Tylko, że świat w tej chwili działa tak, że pojedyncze byty bez traktatów, związków, wspólnot, no raczej dobrze na tym nie wychodzą, patrz Białoruś chociażby, prawda? Proszę zobaczyć, co się wydarzyło, kiedy doszło do wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Została obnażona słabość pojedynczego państwa, z którego sprawę zdawali sobie Łotysze, Litwini, Estończycy, Szwedzi, Norwegowie. My trochę też. Ale nam to dosyć szybko przeszło. Uważamy, że ta wojna w Ukrainie
już nas nie dotyczy.
Nas,
prawda?
Nie dotyczy. Te nastroje w stosunku do Ukraińców się zmieniły. I o ile Unia Europejska będzie obecna bardzo wyraźnie i w prekampanii, i w kampanii wyborczej. O tyle moim zdaniem będzie powiązana silnie, przynajmniej przez ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej, będzie bardzo silnie powiązana z bezpieczeństwem Polski na arenie międzynarodowej.
No właśnie, tutaj pojawia się kwestia bezpieczeństwa. Nie chcę jakoś bardzo wracać chociażby do ostatniego święta Wojska Niepodległości, gdzie to hasło SAFE zostało też wykorzystane przy okazji tego święta i w przemówieniach polityków też wątki różne związane z SAFE-em się pojawiły, ale minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz użył takiego rozbicia tego skrótu, gdzie ostatnia litera to było E jak Europa. Patrzę teraz na doniesienia z Moskwy, które płyną, gdzie Kreml ma duże pretensje do Londynu za wspomaganie Ukrainy, tego Londynu, który jest już poza strukturami Unii Europejskiej. Ten argument bezpieczeństwa i tego, że bezpieczeństwo jest jednak związane ze wspólnotą europejską, może przeważać w kampanii wyborczej? Czy też jest tak, że jednak politycy koalicji rządzącej dzisiaj nie do końca potrafią to opowiedzieć Polakom, nie do końca potrafią
komunikacja,
to sprzedać? Tak?
Komunikacja polityczna, polityków wchodzących w skład koalicji rządzącej jest na dosyć marnym poziomie. Trudno się komunikują we wszystkich sprawach, ale proszę zobaczyć, że bezpieczeństwo i powiązanie go z Europą będzie tym czynnikiem, który będzie dosyć nośny, czy może być nośny w kampanii wyborczej, chociażby z takiej perspektywy przyglądania się tego, co się dzieje za oceanem, prawda? My mamy niestabilnego polityka na czele podobno największej demokracji świata, chociaż nie ta indyjska jest większa rzekomo. Ale chodzi mi o tę demokrację, która ma bardzo takie trwałe tradycje, a w tej chwili już mocno popłynęła w stronę autokracji i populizmu. Chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone, które były takim naturalnym sojusznikiem, naturalnym państwem wspierającym i jak gdyby nadającym rytm Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. A dowiedzieliśmy się kilkanaście miesięcy temu, że mamy sobie poradzić sami i świetnie, że Europa się ocknęła, ale nie ma Unii Europejskiej bez poczucia bezpieczeństwa. Unia Europejska dotychczas dawała takie silne poczucie bezpieczeństwa.
Ona też po to powstała w ogóle przecież.
Tak, prawda? Ale powstała nie tyle, żeby się bronić, tylko żeby zabezpieczyć te wszystkie kwestie związane z realiami społecznymi. Tam nigdy wyraźnie się nie mówiło o utworzeniu wspólnej armii.
No i dalej.
Nadal się o tym nie mówi, ale wymyślono mechanizm, który jest mechanizmem stosunkowo tanim. Oczywiście jest formą kredytu, ale proszę zwrócić uwagę.
Mówi pani o SAFE teraz.
Mówię o SAFE. 90% tych środków zostaje w Polsce. 90% środków to są nowe polskie technologie dotyczące bezpieczeństwa militarnego, to jest doposażona armia polska, to są miejsca pracy dla Polaków, to są przedsiębiorstwa, które nie upadną, bo cały czas będą w grze. W mojej ocenie jest to najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć rząd i szkoda, że w tym zakresie pan prezydent Karol Nawrocki nie chciał z rządem współpracować, tylko i wyłącznie dla takich doraźnych celów politycznych.
No, bardzo mnie ciekawi to, która z tych szali, że tak powiem, będzie się będzie cięższa i będzie cięższą narrację i cięższe emocje niosła ze sobą. Mówię o tej kampanii wyborczej, mamy 20 sekund dosłownie.
Na początku program SAFE miał poparcie większości polskiego społeczeństwa, ale emocje dzięki działaniom Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Nawrockiego odwróciły się bardzo szybko. Ci, którzy zarządzą dobrze, będą zarządzać dobrze emocjami w trakcie kampanii wyborczej, wygrają wybory.
Pani profesor Danuta Plecka, Uniwersytet Gdański, była gościem magazynu Pomoże Polska Europa. Taką puentą, być może to truizm, ale de facto z tym będziemy mieli do czynienia w najbliższych miesiącach. Bardzo dziękujemy za uwagę.
Ja również dziękuję.
Audycję zrealizowała Małgorzata Ławnicka, poprowadził Kuba Kaługa. Dziękujemy, do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa.